Dzień dobry Państwu. Z tej strony gość Wit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem podziękować serdecznie wszystkim z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee Too oraz wszystkim, którzy komentują, polubiają i nade wszystko subskrybują moje audycje. Dzisiejsza Republika Czeska obejmuje trzy historyczne części składowe: Czechy właściwe, Morawy oraz Śląsk Czeski. Zamieszkuje je około 10 grup etnograficznych, które różniły się kiedyś znacznie zwyczajami i językiem. Po II wojnie światowej różnice te zaczęły się jednak zacierać. Jedną z takich grup, która po dziś dzień utrzymuje swoją odrębność, są Chodowie, zamieszkujący 11 wsi pod Domażlicami, na pograniczu czesko-bawarskim. O wyjątkowości Chodów może świadczyć już ten fakt, że przed 1945 rokiem była to jedna z niewielu zwartych grup narodowości czeskiej, która zamieszkiwała w pobliżu historycznej granicy Królestwa Czeskiego z ziemiami niemieckimi. Na niemal wszystkich pozostałych odcinkach tej granicy po obu stronach mieszkały niemieckie grupy etniczne: Niemcy sudeccy, Deutsch Böhmen z Litomierzyc, Niemcy szumawscy w Wimperku i Niemcy austriaccy na południu. Jedynie w trzech miejscach etniczni słowiańscy Czesi mieszkali przy samej granicy. Pod austriackim miastem Gmünd, którego zachodnie dzielnice przyłączono po 1920 roku do Czechosłowacji jako czeskie Welenice, w okolicach Nachodu, graniczącego z Kotliną Kłodzką, w miejscowościach Chronow czy Broumow, z których to wywodził się m.in. czeski pisarz Alois Jirasek, oraz właśnie Chodzko, po niemiecku Hodenland, koło Domażlic. Na całej pozostałej rozciągłości granicy czesko-niemieckiej, czy też dokładniej czesko-śląskiej, czesko-saskiej, czesko-bawarskiej i czesko-austriackiej, słowiańscy Czesi zostali zdominowani, wyparci lub zasymilowani przez żywioł niemiecki już w czasach średniowiecznej kolonizacji Ostsiedlung. Chodowie w okolicy Domażlic byli najdalej na zachód wysuniętą grupą etnograficzną Czechów. Od północy i od południa otoczoną przez żywioł niemiecki, niemniej sięgającą terenów górskich. W średniowieczu Chodowie zamieszkiwali na długim odcinku wzdłuż czeskiego lasu, stanowiącego granicę czesko-bawarską, od Tachowa przez Przimdę aż po Domażlice. Jednak do naszych czasów pod naciskiem niemieckim utrzymali się tylko w 11 wsiach pod Domażlicami. Jeśli wierzyć 14-wiecznej kronice Dalibila, Chodowie po raz pierwszy zapisać się mieli na kartach historii w roku 1040 podczas bitwy pod Brudkiem, stoczonej przez czeskiego księcia Brzytysława z królem niemieckim Henrykiem III. Rozkazał wszystkim wejść do lasu i rozkazał Chodom wokół Niemców i wokół siebie założyć zasieki. Panowie czescy zaczęli mieć za złe to, co uczynił, mówiąc: a jeśli byliby oni silniejsi, to którędy mamy uciekać? Książę mówi: dlatego rozkazałem założyć zasieki, albo się bronić, albo dać się zabić. Nie chcę stąd odejść bez honoru. Kto ode mnie ucieknie, rozkazałem, by Chodowie go złapali. Dlatego należy wam się dzielnie zachować. Oni idą, zamierzając zabrać nasze dobra bez prawa. Pierwsze pewne informacje o Chodach pojawiają się w źródłach pisanych w XIII wieku, a ich pochodzenie jest przedmiotem sporów. Niektórzy badacze twierdzą, że można ich wywodzić od wczesnośredniowiecznych strażników, którzy służyli w tych rejonach już za pierwszych książąt Przemyślidów. Inni natomiast uważają, że była to ludność nowo osiedlona w okresie procesów kolonizacyjnych XIII wieku, przy czym wyjątkowo nie byliby to koloniści niemieccy, ale słowiańscy. Niektóre źródła wskazują również na możliwość, że ich pochodzenie wiąże się z wyprawami wojskowymi czeskich książąt na Polskę w XI wieku, w szczególności z wyprawą Brzetysława w roku 1039, tą najbardziej pustoszącą dla państwa polskiego, podczas której to ludność słowiańska z nad rzeki Noteć, czy też miejscowości Chodzież, leżącej w pobliżu stołecznego Gniezna, miałaby zostać przesiedlona na czeskie tereny. Inna tradycja przekazuje, że rekrutowano przodków Chodów z różnych etnicznych enklaw położonych daleko na wschód, w regionie zachodnich Karpat, w pobliżu dzisiejszych granic Słowacji, Polski, czy też może nawet na zachodniej Ukrainie, lub też nawet na Śląsku. Społeczności te zostały przesiedlone, aby służyć jako strażnicy granic między Czechami a Bawarią, chroniąc Czechy przed ewentualną ekspansją niemiecką. Ta druga tradycja wiąże się jednak dopiero z czasami Przemysła Ottokara II, czyli latami 1253-1278. Tak więc mogły to być uzupełnienia kadrowe dla słabnącej wcześniejszej społeczności Chodów pilnującej tych terenów. W czasach Przemysła Ottokara było to szczególnie istotne, gdyż prowadził on walkę z władcami niemieckimi o panowanie nad Austrią, ostatecznie przez Czechów przegraną. Te przesiedlenia miały miejsce równocześnie z zaproszeniem, jakie monarchia czeska kierowała do bawarskich rzemieślników, którzy osiedlali się w wybranych osadach zachodnich Czech, by wspomagać rozwój gospodarczy i technologiczny królestwa. Obce pochodzenie wyjaśniałoby także różnice między Chodami a otaczającą ich ludnością niemiecką, ale również i czeską, a także występowanie specyficznego dialektu chodzkiego z pewnymi wschodnimi cechami. Na przykład forma czasownika było wymawiana jest z twardym ł, jako było. Chodowie byli w języku niemieckim nazywani Kötten, Kuten lub też Urbarleute. Innym określeniem było die alten Hacker, co oznacza starych siekierników. Czeska nazwa Chod wywodzi się natomiast od słowa chodzić. W staroczeskim chod oznaczał uprzywilejowanego chłopa, który miał chodzić wzdłuż granic i pilnować ich. Chodowie byli zatem pogranicznikami, wolnym ludem, podległym bezpośrednio królowi Czech. Głównym zadaniem chodów było patrolowanie granicy państwowej i sprawdzanie, czy nie doszło do wrogiego najazdu. W przypadku wybuchu wojny musieli tworzyć przecinki leśne, sygnalizować nadchodzące niebezpieczeństwo lub bronić granic przed wtargnięciem mniejszych oddziałów wroga. Ich głównym obowiązkiem była ochrona granicznych lasów oraz w przypadku wojen obrona czeskich ziem przed najazdami przez Szumawę. Pilnowali także dwóch ważnych szlaków handlowych prowadzących z Bawarii do Czech. Do ich zadań należało towarzyszenie obcym kupcom do punktu celnego w Domażlicach, to nazywano klejtowaniem. Miało to uroczysty charakter, zwłaszcza gdy tędy przechodził orszak królewski. W czasie pokoju kontrolowali również, czy proces kolonizacji ludności niemieckiej nie przekroczył granicy państwowej, ani czy Niemcy nie wycinali drzew na czeskim terytorium. Chodowie byli osiedleni w łącznie 11 wsiach w okolicach Domażlic: Klęczy pod Czerchowem, Chodow, Postrzekow, Drażenow, Straż, Ujest, Tłumaczow, Stary Kliczow, Mrakow, Hockalchota, Pocinowice. Te miejscowości tworzyły w dużej mierze jeden organizm, ponieważ posiadały samorząd, wspólną pieczęć, sztandar z parą filcowych butów na nim przedstawioną, natomiast głowa psa pojawiła się na tym sztandarze dopiero właściwie w wyobrażeniach poetów i twórców, autorów okresu czeskiego odrodzenia narodowego w XIX wieku. I tak Gabriel, pisząc o Chodach w roku 1864, opisał miejscową ludność jako psochlawcy, czyli psiogłowcy, ponieważ ich proporzec miał przedstawiać właśnie psa z długą szerścią na szyi. A w roku 1885 Alois Jirasek napisze powieść Psiogłowcy o powstaniu Chodów z roku 1695. Obowiązki graniczne przynosiły Chodom pewne przywileje. Korzystanie z zasobów granicznych lasów, takich jak drewno, zwierzyna czy pasza z leśnych pastwisk, było dla nich oczywistością. Ponadto Chodowie cieszyli się istotnymi swobodami. Mogli zarządzać swoim majątkiem, swobodnie się przeprowadzać, a najcenniejszym przywilejem było zwolnienie z pańszczyzny. Przywileje Chodów obejmowały prawo do swobodnego przemieszczania się w regionie lasu czeskiego, dostęp do zasobów leśnych oraz prawo do posiadania dużych psów, których posiadanie było zabronione zwykłym chłopom czeskim. Chodowie od XIII wieku hodowali specjalne psy, które pomagały im w wypełnianiu tego zadania, w szczególności tzw. owczarka chockiego, po czesku chocki pes, który według niektórych źródeł mógł być przodkiem współczesnego owczarka niemieckiego. Ta rasa psów pasterskich i stróżujących była typowa dla Chodów aż po lata II wojny światowej, gdy znalazła się na granicy wymarcia. Została jednak odnowiona w dużej mierze dzięki staraniom czechosłowackich pograniczników pilnujących granicy tego swego państwa, jako zarazem granicy bloku państw socjalistycznych ze światem zachodu. W roku 1325 król Jan Luksemburski uznał prawa Chodów do korzystania z lasów w zachodnich Czechach pod warunkiem, że będą oni chronić granice biegnące wzdłuż nich. Chodowie podróżowali szeroko po górach zachodnich Czech w ramach swoich unikalnych obowiązków i niezwykłej wolności, jaką się cieszyli, często używając specjalnych kijów wędrownych, butów filcowych oraz kapeluszy o szerokich rondach, które były szczególnie przydatne podczas długich wędrówek w górskich lasach. Ich etnonim sugerujący wędrowców, chodzących po polu strażników, ludzi patrolujących, odzwierciedla ich unikalną tożsamość zawodową, która stała się podstawą dla ich etnicznego określenia. Niestety nigdy nie wywalczyli Chodowie potwierdzenia swoich praw w formie pisemnej, co stało się w późniejszych czasach dla nich opłakane w skutkach. W XVI wieku pozycja Chodów zaczęła stopniowo upadać z kilku powodów. Przede wszystkim doszło wówczas do stabilizacji granic państwowych, a konflikty zbrojne nie występowały już tak często, podobnie jak granice osadnictwa uległy względnemu ustaleniu. Jednocześnie wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi zaczęto dążyć do ograniczenia osobistej niezależności poddanych. W tym przypadku traktowano Chodów jak zwykłych chłopów. Dla Chodów dużym problemem stał się fakt, że znaczna część ich przywilejów miała charakter zwyczajowy, że nie posiadali pisemnych potwierdzeń tych praw. Dodatkowo majątki chodzkie, co było praktyką już w średniowieczu, były często zastawiane, a lokalna szlachta, bardziej niż czeska monarchia, dążyła do ograniczenia lub ignorowania ich praw. Pod koniec XV wieku Chodowie trafili w zastaw w ręce wpływowego rodu Szwamberków. W roku 1495 Szwamberkowie uzyskali od króla obietnicę, że zastaw tych ziem może być wykupiony jedynie przez monarchę. Jednak Pedr ze Szwamberka zaczął naruszać przywileje Chodów, zmuszając ich do pańszczyzny. To wywołało gwałtowny sprzeciw wobec Petra ze Szwamberka, a Chodowie postanowili wziąć udział w powstaniu stanowym przeciw królowi w roku 1547. Powstanie to kosztowało ich jednak utratę przywilejów i nałożenie wysokiej kary pieniężnej. Chociaż przywileje zostały im ostatecznie zwrócone, ich prośba o anulowanie kary została odrzucona. Petr ze Szwamberka kontynuował naruszanie ich praw zwyczajowych, takich jak prawo do polowania w granicznych lasach, chcąc maksymalnie wykorzystać zasoby chockich wsi. Chodowie wnieśli skargę do króla, ale w trakcie postępowania w 1558 roku przekonali się, że ich zwyczajowe prawa nie miały wystarczającego zabezpieczenia prawnego, gdyż nie były wymienione pisemnie w królewskich przywilejach. Chodowie podjęli próbę zbrojnego oporu, ale Petr ze Szwamberka uzyskał w 1560 roku od cesarza prawo do karania swoich poddanych włącznie z karą śmierci. Sam cesarz wydał Chodom surowe nakazy posłuszeństwa wobec swojego pana. Ostatecznie jednak wioski chockie zdawały się wykupić spod władzy Szwambergów i w roku 1572 stały się wolne. Chodowie przecenili jednak swoje możliwości finansowe, przez co już w grudniu roku 1579 ponownie utracili wolność i zostali poddani pod zarząd miasta Domażlice. Domażliczanie, podobnie jak wcześniej Szwamberkowie, starali się maksymalnie wykorzystać zasoby chockich wsi, co doprowadzało do kolejnych sporów. I chociaż w roku 1612 cesarz Maciej, a w 1619 król Fryderyk, ten król zimowy, potwierdzili przywileje Chodów, to po bitwie na Białej Górze roku 1620 ich sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. W 1621 roku Chodowie znali się pod zarządem Wolfa Wilhelma Lamingena z Alpenreuthu. Kiedy cesarz przejeżdżał przez ziemię chodzką, Chodowie prosili go o ponowne potwierdzenie swoich przywilejów. Cesarska odpowiedź kierująca ich do czeskiej komory w Pradze wzbudziła w nich fałszywe przekonanie, że ich przywileje pozostają ważne. Tymczasem zakazy i działania Lamingena przeciw Chodom doprowadziły do nowego zbrojnego buntu. Lamingen wykorzystał ten fakt przeciwko Chodom, a w 1629 roku cesarz odmówił potwierdzenia ich przywilejów. Na wniosek Lamingena podniesiono również cenę wykupu zastawu, aby uniemożliwić Chodom uwolnienie się od poddaństwa. Wszystkie starania Chodów o przywrócenie dawnych praw, zarówno ich wizyty w Pradze, jak i w Ratyzbonie, zakończyły się niepowodzeniem. Próbowali przekonać cesarza, że ich majątki zostały sprzedane poniżej wartości, co było prawdą, ale Chodowie, nie znający praw, nie byli w stanie przeciwstawić się wpływowi Lamingena. W odpowiedzi na swoje niepowodzenia Chodowie odmówili wykonywania pańszczyzny. W latach 1664-65 doprowadziło to do dalszych procesów, podczas których Lamingen wskazywał na nieposłuszeństwo Chodów. W 1668 roku nałożono na nich wieczne milczenie, perpetuum silentium, co oznaczało, że Chodowie mieli pozostać posłuszni swojemu panu i nigdy więcej nie wspominać o swoich dawnych przywilejach. Po śmierci Wolfa Wilhelma Lamingena zarządzanie jego dobrami przejął jego syn, Wolf Maximilian Lamingen. Ostatecznie doprowadziło to pod koniec XVII wieku zapanowania Leopolda I do powstania Chodów. Poprzedziło je wiele wydarzeń, przede wszystkim naruszanie dawnych przywilejów. Świadomość wyrządzonej krzywdy na prawach Chodów trwała bowiem przez dziesięciolecia. Wystarczył niewielki impuls ze strony Matiasza Justa, który twierdził, że był na audiencji u cesarza, gdzie ten miał go zapytać: a co robią Chodowie, że nie upominają się o swoje prawa? Muszą mieć dobrego pana. W 1692 roku Jan Slatke-Kozina i David Forst udali się do Wiednia. Początkowo cesarz Leopold I ich wysłuchał, ale po skardze Lamingena oraz biorąc pod uwagę fakt, że Chodowie w międzyczasie odmówili posłuszeństwa i pańszczyzny, cesarz w 1693 roku nakazał im posłuszeństwo pod groźbą surowych kar oraz nakazał im wieczne poddaństwo. Mimo to w 1693 roku wysłano do Wiednia kolejne poselstwo, które również zakończyło się niepowodzeniem. Nastąpiła fala niezadowolenia, na którą władza zareagowała przygotowaniem interwencji zbrojnej. W międzyczasie członkowie chodzkiego poselstwa w Wiedniu zostali aresztowani, a większość z nich po powrocie zgodziła się podporządkować. Tymczasem 6 lipca 1693 roku rozpoczęto akcję wojskową przeciwko chodzkim wsiom. Kilku głównych inicjatorów powstania zostało aresztowanych i otrzymali stosunkowo łagodne kary, z wyjątkiem Koziny, Syki i Justa. Te łagodne wyroki nie zaspokoiły jednak mściwości Lamingena, przez co kary zaostrzono. Początkowo planowano egzekucję całej trójki, Syki, Koziny i Justa, ale ostatecznie karę złagodzono i 28 listopada 1695 roku w Piliźnie stracono jedynie Kozinę. Po śmierci Lamingena w 1696 roku Chodowie przeszli pod zarząd rodziny Stadionów. Po egzekucji Koziny przez długi czas na Chodzku panował spokój. W 1706 roku pojawiła się jednak nowa skarga dotycząca pańszczyzny, ale ta, podobnie jak większość późniejszych skarg, została rozstrzygnięta na korzyść władzy. Chodowie, podobnie jak cała ziemia czeska, zostali uwolnieni od obowiązków pańszczyzny dopiero w 1848 roku. Wielu Chodów pozostawało niezależnymi w swojej etnicznej enklawie w górach zachodnich Czech, podczas gdy inni zostali w pełni lub też częściowo zasymilowani albo z czeskojęzycznymi, albo okazjonalnie z niemieckojęzycznymi społecznościami, odpowiednio o czeskiej lub też niemieckiej tożsamości etnicznej na sąsiednich terenach wiejskich. Wraz z rozwojem czeskiego ruchu narodowego w XIX wieku, kultura Chodów stała się symbolem słowiańskiego oporu wobec Niemczyzny, wobec niemieckiego wpływu kulturowego w czeskiej kulturze ludowej, kształtując postrzeganie Chodów zarówno w zachodnich Czechach, jak i poza nimi oraz wzmacniając ich tożsamość w opozycji do etnicznie niemieckich Czechów, którzy otaczali ich prawie ze wszystkich stron. Pomimo tego, że ich długa i skomplikowana historia łączyła nieraz Chodów także z niemieckimi Czechami. Wydarzenia II wojny światowej, w tym brutalna okupacja regionu Chodów jako części zaanektowanych Sudetów przez III Rzeszę, a następnie chaotyczne i brutalne wypędzanie Niemców przez Czechów w roku 1945, po zakończeniu wojny, przyczyniły się do znacznego zmniejszenia liczby i zasięgu populacji Chodów w zachodnich Czechach. Mimo to nadal istnieje 11 wiosek zamieszkałych przez Chodów, a wielu z nich wciąż żyje na wsiach w pobliżu takich miast jak Domażlice. Posługują się dialektem chodzkim, odrębnym dialektem języka czeskiego, kultywują unikalne i silne tradycje, takie jak noszenie specjalnych dla siebie specyficznych strojów ludowych i używanie tradycyjnych instrumentów muzycznych. Zachowują także silne poczucie tożsamości lokalnej, związane z lasem czeskim i swoją historyczną rolą obrońców zachodnich granic Czech. Wielu czeskich historyków uważa za przodków Chodów nikogo innego, lecz Słowian mieszkających kiedyś na zachód od Chocka w Bawarii, tak zwanych napskich Serbów, Serbów mieszkających nad rzeką Nab. Otóż migracja Słowian na przełomie VI i VII wieku dotarła do wschodniej Bawarii środkowych Niemiec, gdzie ukształtowały się trzy wspólnoty: Słowian z nad Menu, Słowian z nad rzeki Regnicy oraz Słowian z nad Nabu, zwanych napskimi Serbami. Czeski historyk Frinta tak pisał w swojej pracy pod znamiennym tytułem Chodowe serbski kmen z Bawor, czyli Chodowie lud serbski z Bawarii. Ostatnie badania dotyczące pochodzenia Chodów skłaniają się ku temu, że Chodowie byli pochodzenia południowo-słowiańskiego. Rozprzestrzenili się po obu stronach Szumawy, a później pod wpływem bawarskiej kolonizacji przenieśli się na czeską stronę Szumawy. Pogląd, że Chodowie mają serbskie pochodzenie, wyraził już historyk z Pilzna, Fridolin Machaczek, w pracy z 1930 roku. Przed nim za serbskim pochodzeniem Chodów opowiadał się znawca dialektu chockiego Hruszka. Twierdził, że dialekt chocki wykazuje podobieństwa i związki z językiem serbskim. Serbskie pochodzenie potwierdza również fakt, że ich najstarsza osada znajdowała się w Srbicach, a nazwa ta wskazuje na serbskie korzenie. Podczas badania dawnych północno-bawarskich Słowian, nie tylko napskich Serbów, napotykamy trudności wynikające nie tylko z braku wiedzy o przynależności etnicznej i języku ludzi mieszkających w okolicach Ratyzbony, którzy byli pochowani z naczyniami zdobionymi falistym wzorem, rytym grzebieniem, ale również z faktu, że lokalne nazwy pochodzenia częściowo lub całkowicie słowiańskiego, jak również te zawierające elementy windisz czy też wind, występują często w wyżej położonych, mniej korzystnych dla rolnictwa terenach, których brak archeologicznych znalezisk o charakterze słowiańskim. Dotyczy to również Chebska, czyli okolic miasta Cheb w Czechach. Tłumaczyłoby to różnice etnograficzne między Chodami a okoliczną ludnością, a także dialekt, który czasami przypomina bardziej wschodni. Ważną rolę odegrało przyjęcie napskich Serbów przez Bolesława I jako strażników zachodniej granicy. Tak więc tutaj przesuwa się pojawienie Chodów na pograniczu czeskim aż do czasów Bolesława I, czyli właściwie teścia Mieszka I, pierwszą połowę X wieku. Tutaj rzeczą oczywiście zaskakującą jest to, że Słowianie na pograniczu bawarskim mieliby zajmować tereny górskie, czyli te, których stronili we wszystkich innych częściach Słowiańszczyzny, od Śląska aż po Bałkany. Frinta podaje też, że idea, że Chodowie mają serbskie pochodzenie, wysunięta była właśnie przez Fridolina Machaczka i przez specjalistę, badacz chruszkę. I serbskie pochodzenie Chodów potwierdza również fakt, że ich najstarsze osiedle znajdowało się w miejscowości nazywanej Srbice, a nazwa ta jednoznacznie wskazuje na serbskie korzenie. I tu trzeba przyznać, że nazw typu Srbice, Srby jest całkiem sporo w północnych Czechach i również są trzy tego typu nazwy bezpośrednio w sąsiedztwie kraju Chodzko. Na serbskie korzenie Chodów wskazywać ma także archeogenetyka, gdyż w tym rejonie, podobnie jak i na Łużycach, ma być większy procent haplogrupy chromosomalnego Y-DNA, haplogrupy I2A, typowej i najczęściej spotykanej wśród Słowian południowych. Badano to również w skali mikro i zwrócono uwagę, że niektóre rodziny o tego typu DNA zamieszkują miejscowości o właśnie serbskich nazwach, tak jak rodzina Blachnik pochodzi z obszaru, w którym znajduje się miejscowość Srbice. W rejonie północnych Czech nie brakuje nazw typu Srby. Niektóre z nich są bliskie terenom Chodów. Powstaje jednak pytanie o genezę tych nazw. Czy nie są to przypadkiem nazwy osad jenieckich, czy też emigranckich z pobliskich Łużyc, gdzie także zamieszkiwała ludność nazywana Serbami? Czy też może jest to świadectwo tego, że osadnictwo serbskie na zachodzie rozciągało się kiedyś po obu stronach Rudaw, i na północy na Łużycach, i na południu w północnych Czechach. I że w ten sposób rzeczywiście kraju Boiki można by szukać w północnych Czechach, kraju Boiki wspomnianego przez Konstantyna Porfirogenetę. Czy też może to osadnictwo jest dopiero z późnego średniowiecza, z XIII i XIV wieku, kiedy to wiemy, że słowiańscy osadnicy przybywali na ten odcinek czeskiej granicy za ostatnich Przemyślidów i pierwszych Luksemburgów. Na ten czas, XIII-XIV wiek, przypadają też wielkie migracje w Europie Środkowo-Wschodniej. Przede wszystkim migracja wołoska, która odbywała się grzbietem Karpat i która dotarła aż do Walaszska na Morawach. Ta ludność wołoska szybko się slawizowała, a pewne cechy, na przykład stroju Chodów, wskazują na pochodzenie ze wschodu. Może to oczywiście być też jednak pewna konwergencja. Otóż ubiór Chodów miał zapewnić im wygodne pełnienie funkcji patrolowych w górach. A poza tym ubiór ten w minimalnym stopniu ulegał wpływom niemieckim, co dotknęło strój ludowy innych grup etnograficznych zachodniej Słowiańszczyzny i na Łużycach, i w Czechach, i także w zachodniej Polsce. A zatem strój Chodów może być po prostu słowiańskim strojem sięgającym jeszcze epoki średniowiecza. Na pewno spotykamy na terenach Chodzka, dziś znacznie ograniczonego terytorialnie z powodu zgermanizowania dawnych swoich terenów na północy, na południu natomiast czescy władcy powierzali funkcję straży granicznej tak zwanym Dykunische Freibauern, królewskim wolnym chłopom, czyli pochodzącym z Bawarii, którzy pełnili te same funkcje co Chodowie i przez to też doprowadzili do zgermanizowania czeskiego pogranicza na południe od Chodów. A więc na terenie Chodzka, tej właśnie słowiańskiej enklawy na granicy czesko-niemieckiej, spotykamy nazwy miejscowe wskazujące na pełnioną w dawnych wiekach rolę oddziału Straży Granicznej. Znajduje się na przykład miejscowość o nazwie Ujest. Ujest to dawna historyczna jednostka administracyjna lub terytorialna w średniowiecznych Czechach. Oznaczała obszar ziemi, który można było objechać lub okrążyć w określonym czasie. Związane jest to oczywiście z podziałem i przydziałem ziemi pod zarząd poszczególnych wspólnot. Inna nazwa to straż, która już sama w sobie jest mówiąca. Natomiast nade wszystko na tym terenie Chodów znajduje się miejscowość Tłumaczów. Jedna osada nosząca nazwę od tego wyspecjalizowanego zawodu zwiadowców, wywiadowców. Jak widać, wszyscy Chodowie mieli za zadanie chodzić po granicy i jej pilnować. Tłumacze byli swego rodzaju elitą Chodów i zapewne koordynowali i organizowali zadania przydzielane osadnikom, którzy w zamian za ziemię mieli pilnować granicy, tak jak rycerze mieli w zamian za ziemię stawać do boju za swego suzerena. Można też szukać innego wytłumaczenia, że tłumacze to była nazwa dawnej, wyspecjalizowanej jednostki tworzonej na wzór koczowniczy, wydzielonego korpusu w armii. a hodowie to już pospolite ruszenie wolnych chłopów, zorganizowane już przez słowiańskie państwo terytorialne, w tym przypadku przez Królestwo Czech. Czy istnieje jakiś bezpośredni związek między Serbami a tłumaczami? Na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że nie. Jedynie Serbowie, jak każde inne ugrupowanie słowiańskie, mogło po prostu posiadać taką samą grupę zawodową tłumaczy do pilnowania swoich granic. Jeśli jednak przyjmiemy etymologię serbskiego ludu, dalemińców i głomaczy, jako pochodzącą od wyrazu tłumacz, i to w dwóch wersjach językowych, tureckiej i mongolskiej, a więc czasów Awarów, to okaże się, że pierwotnie wśród Serbów łużyckich było takie nagromadzenie tłumaczy, czy też był tam specjalny korpus tłumaczy, że zachowała się po nich nazwa w nazwie słowiańskiego plemienia, zamieszkałego na zachód od Łaby. Nigdzie więcej na Słowiańszczyźnie nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, a są w niej wszędzie niemal licznie rozsiane osady o nazwie tłumaczy, ale nigdzie nie ma nazwy plemienia czy też regionu. Jak wytłumaczyć ten fenomen? Otóż po raz pierwszy w źródłach pojawiają się Serbowie na pograniczu Słowiańszczyzny z innymi terenami, na przykład na obszarze dzisiejszych Łużyc. Serbowie i plemiona serbskie sensu stricto mieszkają na zachodzie, blisko granicy z Frankami i Turyngami. Natomiast na wschodzie mieszkają Łużyczanie, czy też Milczanie. A zatem tu gdzieś na zachodzie przy granicy z Frankami znajdował się ów słowiański lud Serbów pod wodzą Derwana, który najpierw podporządkowany był Frankom króla Dagoberta, a później przeszedł na stronę słowiańskiego króla Samona. Na Bałkanach pojawiają się w czasach cesarza Herakliusza Serbowie i zamieszkują tereny zarówno nad Adriatykiem, gdzie dzielą się na plemiona Paganów, czyli Narentanów, Kanalitów, czyli Konawlan, Zachlumian, czyli Zagórzan i Trebunian, czyli Trawunian, oraz Serbów właściwych, nieco w głębi kraju, na terenach dzisiejszej Bośni i zachodniej Serbii. Ale Serbowie, zanim tam się osiedlą, penetrują także obszary położone znacznie dalej na wschód i południe, w pobliżu Tesaloniki i osiedlają się na południe od góry Olimp w Tesalii, a więc już w Grecji właściwej. Co więcej, ze źródeł bizantyjskich wiemy, że pod koniec VII wieku istniał w Bityni znaczny ośrodek osiedlenia Słowian, którzy byli przysiedleni do Azji Mniejszej. I ośrodek ten nosił nazwę Gordo Serba. W latach 691-92 jego biskup Izydor brał udział w Soborze Powszechnym. Niektórzy badacze próbowali tę nazwę łączyć z frygijską nazwą Gordion, nazwą stolicy Frygii, ale w rzeczywistości Gordo Serba jest to nazwa słowiańska i oznacza gród Serbów. Skąd tak wcześnie, bo już w VII wieku wzięli się Serbowie na tak odległym terenie, wręcz nad innym kontynencie? Dwaj cesarze rzymscy prowadzili akcje militarne przeciw Słowianom w Macedonii, nad rzekami Strumą i Wardar. Konstans II w latach 657-659 i Justynian II w latach 688-689. Miasto Gordo Serba, skoro już w roku 691 miało biskupa, musiało więc powstać za tych pierwszych przesiedleńców słowiańskich z lat 50. VII wieku. A więc wtedy to Serbowie dominowali w Macedonii. Dominowali przynajmniej na tyle, że Rzymianie nazwali lub zaakceptowali nazwanie centrum osadnictwa słowiańskiego ludzi przesiedlonych z tych terenów do Azji Mniejszej Grodem Serbów. Jeszcze w XIII wieku istniała tam Serbohorija, kraj Serbów, jednostka terytorialna niebawem zajęta przez Turków. Jeśli przyjrzymy się nazwom Serb czy Sarb, to jest ich pełno w dzisiejszej Macedonii, ale spotykamy je również na północy, na ziemiach polskich. Mamy trzy miejsca zgrupowania tego typu onomastyki. Przede wszystkim w Wielkopolsce, kraju w miarę bliskim Łużycom, co daje pole do teorii o tym, że Serbowie Łużyccy przybyli z Wielkopolski i że tam była ich pierwotna ojczyzna, albo też, że nazwy typu Serby czy też Sarbia w Wielkopolsce są to osady jenieckie lub też emigranckie, które wzięły się z ludzi uciekających, z Łużyców przewziętych do niewoli przez Polaków na Łużycach. Jednak u Janka z Czarnkowa pojawia się w okolicach jego właśnie ojczystego Czarnkowa osada o nazwie Białoserbia, czyli dosłownie takiej, jaką używa Konstantyn Porfirogeneta na określenie ojczyzny, z której mieli pochodzić Adriatyccy Serbowie. Biała Serbia. Biała Serbia koło Czarnkowa w Wielkopolsce. Ale nazw tych sporo jest również w Małopolsce, w Kieleckiem, co może sugerować, że tu był kraj Licyki, położony nad Wisłą, z którego pochodzić miał ród Wyszewiców, rządzący w Zachlumiu nad Adriatykiem. Ale nazwy typu serbskiego są także na Pomorzu, a więc na północnym kresie Słowiańszczyzny. Właściwie tylko na wschodzie Słowiańszczyzny nie mamy takich zgrupowań nazw Serb czy Serby, chociaż gdzie się one jednak zdarzają. Jaki z tego wszystkiego może płynąć wniosek? Wyjaśnij tej wyjątkowej popularności etnosu Serbów w dziejach Słowiańszczyzny w VII wieku. Wyjątkowej, gdyż Serbowie są i na zachodzie, na granicy Turyngii, i na południu, nad Adriatykiem, w Macedonii, w Azji Mniejszej, a nawet pewnie i na ziemiach polskich, jak świadczy onomastyka, i nawet nad Bałtykiem. Wyjaśnień można szukać w trzech modelach przeszłości. Pierwszy. Serbowie byli potężnym plemieniem u zarania dziejów Słowian, które zamieszkiwało gdzieś rdzeń ludów słowiańskich, rdzeń ziem słowiańskich, gdzieś na zachodniej Ukrainie, czy też wschodniej dzisiejszej Polsce. I to plemię dokonywało ekspansji w wielu kierunkach. Dokonywało ekspansji na zachód, dokonywało ekspansji na południe i wszędzie na nowych ziemiach Serbowie zachowywali swoją przynależność plemienną, swoją nazwą plemienną, czym wyróżniali się od innych ludów słowiańskich, innych plemion słowiańskich, ugrupowań słowiańskich, które nie były Serbami. Drugie wytłumaczenie. Nazwa Serbowie była szeroko rozpowszechniona wśród Słowian, może nawet jako druga obok samych Słowian nazwa ich samych oznaczająca, jako pewnego rodzaju autonim dla określenia Słowian. I nazwa Serbowie była jeszcze zrozumiała wówczas dla Słowian jako nazwa oznaczająca swojaków. Etymologicznie oczywiście ci swojacy to byli ci, którzy pili mleko jednej matki. Pili oczywiście siorbiąc. I gdy później w różnych częściach Słowiańszczyzny tworzyły się w wyniku migracji nowe ugrupowania terytorialne, to przyjmowały one niezależnie od siebie nazwę Serb, ponieważ nazwa ta była ugruntowana w tradycyjnym słowiańskim nazewnictwie, jako taka właściwa nazwa plemienna, która podkreśla, że ludzie osiedli na jakimś terytorium, są ze sobą spokrewnieni, są ze sobą spowinowaceni, są sobie bliscy, pili mleko jednej matki, co też oczywiście daje szansę na przyjmowanie braci mlecznych, czyli ludzi nawet nie będących Słowianami, ale którzy chcą poprzez picie mleka jednej matki zasymilować się z ludnością słowiańską. I kolejne wyjaśnienie. Nazwa Serbii jest nazwą obcego pochodzenia, którą Słowianie przyjęli z zewnątrz. I tu mamy znów trzy możliwości. Jest to nazwa od miejscowości typu Serbinon na Bałkanach. Tylko tu jest wątpliwość, czemu nazwa, która spotykana jest na Bałkanach, miała być w użyciu także na przykład na Łużycach. Albo jest to nazwa od sarmackiego plemienia Serbii. Wątpliwość tylko jest taka, że nazwa ta jest spotykana wyłącznie u Klaudiusza Ptolemeusza. Może jeszcze u Pliniusza, ale u niego trzeba poprawić zapis rękopisów zgodnie z Ptolemeuszem, żeby dało to nazwę Serbii. Poza tym jest to tylko sama nazwa. Nic nie wiemy o tym ludzie. Nikt inny go nie wspomina. Wiemy tylko, że mieszkał gdzieś na przedgórzu Kaukazu. A na przykład nazwa Chorwatów występuje całkiem często. Występuje na przykład w inskrypcjach Królestwa Bosporańskiego. I nazwa Chorwatów była nazwą, która jakoś żyła w świecie chorwackim, była w sarmackim. Była ta nazwa znana. Natomiast nazwa Serbii jest zupełnie wśród Sarmatów, poza tym świadectwem geografów Ptolemeusza i Pliniusza, nieznana. Dlaczego zatem to ci zupełnie marginalni Serbowie mieliby w VI-VII wieku zdominować tak ogromną część Słowian, że za ich pomocą prowadziliby ekspansję i na zachód, i na południe? I trzecia możliwość. Serbii to nazwa, którą nadali Awarowie przez podobieństwo do paramongolskiego ludu Serbii, który zamieszkiwał wschodnią Mongolię i Mandżurię i tworzył państwa w północnych Chinach. W skład Imperium Żołżan wchodzili zapewne Serbi. Jednak ta wspólnota koczownicza po dotarciu do Europy nazwała się Awar. Natomiast nazwa Serbii mogła posłużyć Awarom jako zbiorcze określenie swoich słowiańskich poddanych sojuszników, po prostu tych Słowian, których Awarowie zorganizowali w swoją armię, służącą im do walk z wrogami zewnętrznymi. Nie wszyscy Słowianie podporządkowali się Awarom. Na przykład pierwszą walkę na swoich nowych zdobywanych terenach Awarowie jeszcze na stepach pontyjskich stoczyli właśnie ze słowiańskimi Antami w roku 559, ale nie udało im się wyeliminować Antów, którzy jeszcze w latach 585 i 601 będą napadać na Awarów. Już jednak w roku 562 Awarowie napadli, choć bez większego powodzenia, na Franków i Turyngów, a więc musieli przebyć cały kraj Słowian, od wschodu na zachód, od końca do końca, od stepu aż po granicę w ziemię zamieszkałe przez Germanów. Zapewne obrali drogę na północ od Karpatów i Sudetów, czyli przez ziemię dzisiejszej Polski. Jakie były ich relacje z mijanymi po drodze Słowianami? Awarowie nie prowadzili zagonu koczowniczego składającego się z samych wojowników, lecz wędrowali z rodzinami i stadami. Musieli więc przede wszystkim im zapewnić bezpieczeństwo. I nawet jeśli w stronę Franków i Turyngów wysłali tylko wojowników na rozpoznanie, to musieli zapewnić bezpieczeństwo rodzinom pozostałym na stepie, blisko Słowian wschodnich. Awarowie od początku musieli więc tworzyć w Europie sieć sojuszy i zależności, żeby ugruntować swoją pozycję na nowych terenach. W taką sieć byli wplątani najpierw bułgarscy Kutrigurowie i Sabirowie, później w 577 roku germańscy Longobardowie szukali wsparcia Awarów w swojej wojnie z Gepidami. Gepidowie też byli Germanami, ale Germanami wrogimi Longobardom. Longobardowie dotarli do Panonii najkrótszą drogą z nadbałtyku, wzdłuż Łaby. Gepidowie zaś okrężną przez ziemię polskie, ziemię dzisiejszej Ukrainy, wraz z Gotami od strony Morza Czarnego. W 568 roku pokonano Gepidów, ale przerażeni Awarami Longobardowie wyemigrowali do Italii, byle tylko nie mieszkać w sąsiedztwie Awarów. Awarom nie szło tak łatwo ze wszystkimi Słowianami. Otóż w roku 568 pokonują Słowian naddunajskich Dawrencjusza, ale w dwóch kolejnych latach, 579-580, muszą dalej toczyć walkę, mimo śmierci wodza, z tymi samymi Słowianami, którzy zabijają awarskich posłów. Jednak w latach 80. VI wieku Awarom udaje się osiągnąć hegemonię nad Słowianami, Germanami i Bułgarami oraz zbudować imperium w Europie Środkowej, imperium sięgające od Bawarii aż po rzekę Don, czyli obejmujące także stepy pontyjskie. I wtedy Awarowie ruszają na południe. W 582 roku zajmują Sirmium, a w 590-92 zajmują Singidunum, czyli Sremską Mitrowicę oraz Belgrad i rozpoczynają operacje przeciwko Rzymianom. Szukają przeciwko tym operacjom posiłków u Słowian, wysyłając swoich posłów aż nad Bałtyk, jak o tym świadczy opowieść Teofylakta Simokaty. Cesarz Maurycjusz powstrzymuje jednak postępy Awarów, jednak w roku 602 ginie, zamordowany przez uzurpatora i granica dunajska pęka. Awarowie i Słowianie wlewają się w rzymskie prowincje, by już nigdy ich nie opuścić. Najazdy podejmują i jedni, i drudzy, razem, ale są też rozliczne najazdy samych Słowian, które muszą jednak przejść z północy, czyli muszą przejść przez ziemię awarskie, czy też wychodzą w ogóle z ziem awarskich, a zatem są to najazdy autoryzowane, o ile nie wręcz zorganizowane przez Awarów. I już w roku 568 Dalmację najeżdżają na przykład bułgarscy Kutrigurowie na polecenie Awarów. Ta złota passa Awarów trwa aż do roku 626, gdy przegrywają pod Konstantynopolem, nie potrafiąc zdobyć wespół z Persami oraz swoimi poddanymi słowiańskimi wojskami stolicy Cesarstwa Rzymskiego. I wtedy dochodzi do wojny domowej w Kaganacie. Bułgarzy występują przeciw Awarom. Ostatecznie Awarom udaje się Bułgarów pokonać. Ci uciekają pod wodzą Alcioka do Bawarii, gdzie zostają wymordowani, prócz 900 z nich, którzy zbiegli do Słowian. Później oczywiście Bułgarzy jednak pozbawią Awarów władzy w pontyjskich stepach i utworzą tam Wielką Bułgarię. W tym samym czasie wybucha też powstanie Słowian Samona. I powstanie Słowian też jest elementem wojny domowej w Kaganacie Awarskim. I to wtedy po raz pierwszy słyszymy o Serbach. Na zachodzie, koło Turyngii, koło kraju Franków, nad Adriatykiem i w Macedonii. Kim mogą być ci Serbowie? Może są po prostu Słowianami, zorganizowanymi przez Awarów w siłę zbrojną, służącą do najazdów. Dlatego właśnie Serbowie pojawiają się początkowo na kresach Słowiańszczyzny, na różnych frontach, gdzie Awarowie prowadzili ekspansję na zachodzie, na południu, no i wedle onomastyki na północy, na ziemiach polskich. Nawet nad Bałtykiem są Serbowie, czyli słowiańskie oddziały pomocnicze Imperium Awarskiego. Wojna domowa w Kaganacie przynosi jednak kres imperium. Traci ono swoje wpływy w stepach pontyjskich. Awarowie ograniczają się już tylko do Kotliny Panońskiej i jakoś po 50 latach ponownie uda im się narzucić swoją zwierzchność Słowianom, ale tylko w okolicy. Ale w tym czasie Awarowie nie mają już żadnej kontroli nad Serbami, swymi dawnymi wojskami, które wespół z miejscowymi Słowianami zamieszkałymi wcześniej pograniczne tereny w wyniku wcześniejszych migracji, teraz tworzą wespół z nimi Słowianie i Serbowie, ugrupowania regionalne. Oczywiście Serbowie to również jest ludność etnicznie słowiańska. Tak więc nazwa etniczna Serbii zostałaby przeniesiona przez Awarów z Mongolii, ale nadana być może jako swoista, honorowa, zaszczytna nazwa słowiańskim sojusznikom w Europie. Nazwa ta oznaczałaby pewnego rodzaju włączenie w skład państwa Awarów, oczywiście na niższych niż Awarowie pozycji. Awarowie, jak dzisiaj ostatnie badania dowodzą, zachowywali długo odrębność od ludów sojuszniczych, pewną ekskluzywność swojej elity wywodzącej się z imperium dawnego Żołżan. Niemniej taka nazwa miała zachęcać Słowian do lojalności wobec imperium Awarów, a jak widać nie wszyscy Słowianie byli podporządkowani i miała różnicować tych Słowian, którzy byli przyjaciółmi Awarów i byli zwani Serbi, oraz resztę Słowian, którzy byli tylko obiektem wyzysku i agresji. Dlatego nie ma sensu poszukiwać azjatyckich genów wśród Serbów łużyckich czy serbskich, chociaż wśród tych ostatnich są całkiem liczne, jak na odległość od Azji, linearze haplogrup YDNA N, C i Q, gdyż Serbowie w Europie nie byli ludem azjatyckim. Byli tylko miejscową ludnością słowiańską zorganizowaną przez azjatyckie imperium w armię. Armię, która przez kilkadziesiąt lat wspierała Awarów w tworzeniu imperium, ale po 626 roku zbuntowała się, czy też Awarowie stracili z nią kontakt, jako że była ona na kresach ich imperium, gdzie już osłabieni wojną domową nie mogli rozciągać swoich wpływów. Stąd też Serbowie pojawiają nam się w różnych częściach świata słowiańskiego w VII wieku i są bezwzględnie Słowianami, ale zarazem możliwe, że są to Słowianie, którzy zostali w ten sposób w formę Serbów, Korpusu Wojskowego, Wojsk Pomocniczych Awarskich, zorganizowani właśnie przez koczowniczych przybyłych z wschodniej Mongolii potomków Imperium Żołżanów. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2.